Dzień dobry, bardzo mi miło wrócić wspomnieniami do tego właściwie pierwszego okresu realizacji, który rozpoczął się na ziemi łódzkiej, a konkretnie w Łodzi, bo mieliśmy studia, które prezentowały wnętrza Akademii zbudowane właśnie w Łodzi, a obiektem podstawowym, plenerowym był przepiękny pałac w Nieborowie ze zbiorem dzieł dokonanym przez panią Helenę Radziwiłł. No i oczywiście ten park taki przy rezydencji,
Przy Arkadii.
a przy Arkadii, który stanowił też taki jak gdyby przedłużenie tej tajemnicy tkwiącej w samej idei stworzenia takiej cudownej akademii, w której dzieciaki by się dobrze czuły.
Panie Krzysztofie, bo ten pałac w Nieborowie my w filmie widzimy tylko z zewnątrz. Wnętrza to już były stworzone przy Łąkowej
Tak,
29.
tak, tak, tak. Wnętrza były kreowane ręką pana Skrzypińskiego, projektowane. Natomiast te zewnętrzne, cały sztafaż, aleja wiodąca ku Akademii z kolorowymi szybkami na wrotach, okna też zaprojektowane, natomiast wnętrze kręciliśmy w środku. Mam taką anegdotę związaną z początkiem w ogóle zdjęć na terenie Nieborowa. Miałem przyjemność poznać pana kustosza, pana Piwkowskiego, który odstąpił mi w ogóle swój pokój na dole, także miałem wgląd na cały pałac. Pierwszy raz, jak spotkałem się z ekipą, to na drodze do Łowicza była taka, no właściwie dzisiaj tam pewnie jest jakaś ekskluzywna restauracja. Wtedy to była niemalże stołówka. Jak zobaczyłem ilość sprzętu, który sobie zadysponował operator, plus jeszcze sprzęt samochodowy, ogromne uzbrojone w reflektory wyładowcze samochody i sama ekipa, która z 80 osób lekko uczyła, to miałem takie uczucie, żeby to wszystko zostawić i uciec po prostu.
Wystraszył się pan tym ogromem.
Wystraszyłem się dokładnie, no ale ponieważ jakaś atmosfera, która gdzieś tam nad nami czuwała, jeszcze brzechwoska, no to się jakoś to wszystko ułożyło. Mieliśmy do końca problemy z ptakiem Mateuszem, księciem, ale to też
Ale
zostało
dlaczego?
pokonane. No on po prostu miał, to był bardzo zdolny wykonawca, który robił na Śląsku w operze różne latające przedmioty. Akurat był po premierze i tutaj też próbował uruchomić kwestię przelotu. Udało się zrobić dwa lub trzy. Moim marzeniem było, żeby połączyć to z animacją, ale jeszcze wtedy animacja funkcjonowała osobno, a osobno były te partie aktorskie, kreacyjne. Dzieci się dobrze poczuły i to było jakąś dobrą prognozą, bo oczywiście natychmiast zaczęły się interesować sprzętem, kamerami, dłubać tam, więc i to wszystko razem sprawiło, że atmosfera, która była pozostałością przecież jeszcze stanu wojennego, to ociepliła się bardzo i te dzieci, no w moim przekonaniu ci chłopcy i choreograficznie i wokalnie dali siebie wszystko na krawędzi swoich możliwości.
Bo to było też oczywiście ta selekcja chłopców poprzedzona bardzo rozbudowanym castingiem w szkołach muzycznych, ale tak się zastanawiam, czy również, no tak anegdotycznie, tak jak jest w Akademii Pana Kleksa, że uczą się tylko chłopcy o imieniu rozpoczynającym się na A, to też było kryterium poszukiwania tych odtwórców męskich młodych ról?
Różnie to było, bo działała taka pani Głowacka asystentka, pan Tomek Matusia, który poszukiwał w szkołach głównie artystycznych, w szkole baletowej, w szkołach o profilu artystycznym i dostarczał, jak gdyby umawiał te dzieciaki na próby przed kamerą. Ja osobiście dokonałem wyboru, kiedy siedziałem na takim już bardziej zaawansowanym castingu w kawiarni przy Teatrze Żydowskim i tam mieliśmy takie spotkanie i pojawił się chłopiec, ciemnowicy, taki, no powiedziałbym, no jak na swój wiek, bardzo pewny siebie, ale mimo tej pewności siebie nie był doskonały, jeżeli chodzi o znajomość sprzętu, bo natychmiast zepsuł szapę. harfę grającą, która umilkła. Potem jakoś zawinął rękę i ściągnął z tacy pani kelnerki całą zastawę. Ja sobie tak pomyślałem, to musi być mechaniczna lalka Adolf, który nam się dobierze do zasobów pana Kleksa. No i rzeczywiście on się wywiązał ze swojej...
Czyli tak naprawdę przypadek, trochę przypadkowo, tak?
To było
jego niezdarność sprawiła.
Tak, on bezwiednie zaprezentował swoje korzystne dla filmu umiejętności destrukcji. Ale oczywiście był bardzo sympatycznym chłopcem. Ja miałem zasadę, że zawsze na planie, przy planie, prosiłem o obecność rodziców. Nie dlatego, żeby te dzieci jakoś ograniczać czy krępować, tylko uważałem, że to, co widzi ojciec i mama, to jest więcej niż może zobaczyć. Reżyser, który jest skoncentrowany na sprawach prowadzenia tych aktorów, to jednak byli aktorzy, dobrze działał na dzieci Piotr Franceski.
Właśnie o to chciałam zapytać, bo dzisiaj, kiedy myślimy pan Kleks, to jest absolutnie Piotr Franceski w tej genialnej charakteryzacji, zresztą też bardzo wymagającej dla Piotra Franceskiego. Tak. Często o tym opowiadał, że to trwało bardzo długo, zanim mógł stanąć przed kamerą. Natomiast to nie było takie oczywiste od początku, że to Piotr Franceski zagrała pana Kleksa, prawda?
Ponieważ film rodził się, scenariusz i idea w zespole Wajdy, w zespole X, on proponował, sugerował pan Andrzej, żeby zagrał główną rolę Jan Kobuszewski. To był wtedy młody aktor, ale już bardzo, bardzo uzdolniony. I miał taki argument, mówi, słuchaj, jeżeli Kobuszewskiego wyobrażasz sobie, że go się spłaszczy, to już jest gotowa świetna kukiełka, która się zmieści w tornistrze wszędzie. No i odbyłem taką rozmowę z panem Janem, ale jak przedstawiłem mu jednak pewne trudy z podróżami, które to towarzyszyły Akademii i potem w podróżach również ten motyw się przewijał, no to powiedział, że musi jednak zrezygnować, że po prostu kondycyjnie mógłby zawieść i bardzo uczciwie sprawę postawił. Natomiast Piotr był chyba po filmie SOS na Wybrzeżu i był wygłodzony bardziej skomplikowanych zadań. Od razu dogadaliśmy się tak, że nie było właściwie specjalnych dyskusji. Teraz jak czasami patrzę, jak w ogóle trwają takie jakieś dysertacje wzajemne pomiędzy aktorami a reżyserem, to mi to przypomina jakiś salon dyskusyjny. No jednak kino wymaga męskich decyzji. Ja się podzieliłem takim wspomnieniem. Piotr, nie wiem czy będzie chciał mówić na ten temat, ale to jest bardzo sumienny i wbrew takim pozorom pewnej takiej dezynwoltury, takiego swobodnego podejścia do materii scenicznej i filmowej, człowiek o niezwykle sumiennym i starannym przygotowywaniu się do roli. Ja któregoś dnia rankiem, bo lubiłem ranem, nad ranem zobaczyć nieborów, jak to się wszystko budzi, zaczynają śpiewać te ptaki, przepięknie tam jest. I nagle myślę sobie, Boże, złudzenie, nagle zobaczyłem nad żywopłotem przylatującą postać Kleksa. Myślę sobie, to już niedobrze, trzeba się wycofać, mam już jakieś omamy. Okazuje się, że Piotr stał jeszcze wcześniej, kazał sobie ustawić taką batutę jak dla linoskoczków czy tam jakichś cyrkowców.
Taką trampolinę.
Ćwiczył, taką trampolinę, ćwiczył nią już z tym przyrządem do łapania motyli, tą wędką na motyle. I jak ja zobaczyłem dopiero, że to jest taki stolik i no to pomyślałem sobie, rzeczywiście wszystko wraca do normy. Myślałem, że to rodzaj halucynacji. Reżyserem niedobrze.
Czyli co, Piotr Franceski jeszcze wcześniej, przed jakimiś próbami ujęć, sam ćwiczył?
Sam ćwiczył, tak, tak. To aktor, który mogę powiedzieć śmiało, był bardzo, bardzo taki skupiony na roli, ale wszystko widzący. Tak samo miałem wielkie szczęście do operatora Zygmunta Samosiuka. To był operator, jak zwykle widzi pani, w tych kamerach z zapisem elektronicznym. Operatorzy na ogół skupiają się na wizjerze, na który patrzą jednym okiem, jeżeli nie patrzą na podgląd monitorowy. Natomiast Zyga miał otwarte oczy i tym lewym okiem ogarniał wszystko. Wiedział, gdzie stanął aktor, wiedział, jak doprowadzić szwęk. Jakby przewidywał ruchy postaci, potrafił za nimi podążyć. No i miał genialny szwęk. Ta kamera rzeczywiście kleiła mu się do rąk. Teraz jak właśnie robiliśmy te zdjęcia. Ciężkie te kamery były, ale sami ci kamerzyści mówili, że taką zdolnością właśnie zespolenia się z kamerą Zygmuś bardzo im imponował. To wielka strata dla filmu.